Atomowe rozmowy.
Głosu, czyli jest.
Tak, to ja odpiąłem słuchawki od komputera, więc teraz będę przez mikrofon komputerowy i też z telefonu.
Dobrze, rozumiem, że przez Zooma cały czas mnie pan nie słyszy, tylko przez telefon.
Może pani coś powiedzieć?
Tak, mówię teraz coś.
Nic, zero, tylko przez telefon.
Tylko przez telefon. No dobra, no to trudno. To w takim razie zaczynajmy. Z krótkim wstępem, bo może akurat pana zainspiruje. Sandra Soluk, dzień dobry. Najważniejszym tematem ostatnich dni jest oczywiście Ukraina i choć ta fizyczna walka odbywa się właśnie na terytorium naszych sąsiadów, mnóstwo działań pozamilitarnych, mających na celu wsparcie Ukrainy, odbywa się w całej Europie i Stanach. Trwają rozmowy, dyskusje, świat potępia działania Rosji, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że te sankcje, które także są nakładane na Rosję, będą miały jakiś realny wpływ na działania Putina. Jedną z tych gospodarczych konsekwencji wojny jest wstrzymanie przez Niemcy certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Na te manifestacje świat czekał, choć dla zachodniego państwa na pewno nie był to łatwy krok, bo przecież od lat czekają na ten rurociąg. W niemieckich planach gaz odgrywa ogromną rolę. O tym, jak wielką, porozmawiam z publicystą, zastępcą redaktora naczelnego portalu Energetyka24.com, Jakubem Wiechem. Witam serdecznie, panie Jakubie.
Dzień dobry państwu.
Dla kogo wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2 będzie większym ciosem? Dla Rosji czy dla Niemiec?
Tutaj mówimy o tak naprawdę dwóch kategoriach problemów, bo dla Rosji i dla Niemiec ten gazociąg odgrywa różne role. Dla Niemiec jest to przede wszystkim projekt biznesowy. Jest to projekt, który miał im umożliwić odsprzedaż rosyjskiego gazu tłoczonego bezpośrednio na ich terytorium do innych państw Unii Europejskiej. Niemcy chciały być takim komisem rosyjskiego gazu w Europie, chciały handlować tym paliwem, wzmacniać w ten sam sposób swoje możliwości eksportowe. Natomiast dla Rosji przede wszystkim Nord Stream 2 jest narzędziem geopolitycznym. Jest to sposób na rearanżację szlaków dostaw gazu z ich terytorium na zachód. Jest to sposób przede wszystkim na ominięcie Ukrainy, na ominięcie kraju, który w tym momencie jest pod naciskiem rosyjskiej agresji. I widać tutaj tak naprawdę pewną zbieżność, to znaczy kiedy Nord Stream 2 technicznie powstał, kiedy ta trasa została ukończona w sposób techniczny i mogła tłoczyć gaz, i Nord Stream 2 tylko czekał w zasadzie na certyfikację, czyli na ustalenie takich prawnych rygorów funkcjonowania.
To nasiliło się, nasiliło się napięcie wokół Ukrainy.
Nasiliło się napięcie i doszło do agresji, co może wskazywać na to, że Rosjanie po prostu czekali, aż będzie alternatywa dla szlaku gazowego wiodącego przez Ukrainę, by rozpocząć agresję, by uderzyć na ten kraj. I to jest niestety smutna, gorzka satysfakcja dla wielu analityków, ekspertów, którzy ostrzegali przed tym scenariuszem, którzy wskazywali te niebezpieczeństwa geopolityczne związane z funkcjonowaniem gazociągu Nord Stream 2. Natomiast, tak jak mówiłem, no tutaj mamy różne kategorie strat. Moim zdaniem jednak bardziej dotkliwe straty poniesie Rosja, bowiem Niemcy jeszcze nie mieli okazji zarabiać na Nord Streamie, no a tymczasem dla Rosji to jest tak naprawdę upadek koncepcji geopolitycznej i pytanie, czy to nie wpłynie na możliwości jednak lepszej obrony ze strony ukraińskiej.
Czyli wracając do tej eskalacji napięcia, która miała miejsce właśnie przy ukończeniu Nord Stream 2, to dlatego, że Rosja wyczuła, że nie będzie jej już potrzebny gazociąg w Ukrainie, tak? To o to chodzi?
To mógł być jeden z powodów. To właśnie ta alternatywa dla ukraińskiego szlaku dostaw mogła stać za rozpoczęciem, między innymi ona oczywiście, za rozpoczęciem rosyjskiej agresji, bowiem przesył gazu przez ukraińskie terytorium jest dla Kijowa pewnego rodzaju bezpiecznikiem. To znaczy w sytuacji absolutnie krytycznej, w sytuacji, kiedy Ukraińcy doszliby do ostatniej linii obrony, mogliby wstrzymać tranzyt gazu przez swoje terytorium, co natychmiastowo zwróciłoby oczy Zachodu na problemy Ukrainy. I przerzucenie tego przesyłu błękitnego paliwa na Bałtyk, a taki cel przyświecał projektowi Nord Stream 2, pozbawiłoby Ukraińców tego właśnie geopolitycznego bezpiecznika. Dlatego dobrze, że projekt Nord Stream 2 nie został ukończony wtedy, kiedy miał zostać, czyli w roku 2019. Dobrze, że on nie wypalił do tej pory, nie został uruchomiony. Natomiast no, szkoda, że w ogóle powstał, bowiem to już samo w sobie natrzepnęło możliwości bezpieczeństwa geopolitycznego Ukrainy. No i teraz otwartą kwestią pozostaje, czy na przykład w pewnym momencie Rosja nie postawi świata zachodniego przed wyborem, to znaczy powie, albo przesyłamy przez otwarty Nord Stream 2 nasz gaz, albo nie przesyłamy go wcale, bowiem to właśnie odseparowanie Ukrainy, odcięcie Ukrainy od tych aktywów, jakie w tym momencie posiada, czyli między innymi statusu kraju tranzytowego, jest naczelnym celem Rosji. Rosja chce po prostu wskrzesić tą swoją ideę Związku Sowieckiego i Ukraina jest do tego potrzebna.
Mm-hmm. Jeśli Ukraina zostałaby zajęta przez Rosjan, to przecież nie byłoby żadnego problemu, bo to Rosja decydowałaby o tym, kiedy i ile gazu płynie. Skąd ten krok, jeszcze wracając do tego zatrzymania certyfikacji w ogóle, skąd ten krok po stronie niemieckiej? To naprawdę musiało ich boleć. Myśli pan, że to był przymus ze strony USA?
Myślę, że na pewno pewne jakieś kontakty naciski transatlantyckie odegrały tutaj pierwszorzędną rolę. To znaczy widzieliśmy bardzo spójną odpowiedź Niemiec i USA wymierzoną właśnie w Nord Stream 2. Jednego dnia Niemcy nakładają sankcje, drugiego dnia Amerykanie. To nie jest moim zdaniem dzieło przypadku. To jest kwestia współpracy transatlantyckiej i wywarcia presji ze strony USA na Niemcy celem realizacji postanowień umowy zawartej w zeszłym roku między Berlinem a Waszyngtonem. Umowy, która stanowi, że w razie działań agresywnych ze strony Rosji, w razie tego, że Rosja postępowałaby wobec świata zachodniego w sposób agresywny za pośrednictwem między innymi dostaw gazu, to Niemcy są zobligowane do odpowiedzi między innymi sankcyjnej właśnie na takie kroki. Więc tutaj patrzę na to jako na owoc pewnej współpracy, być może trochę przymusowej ze strony w Niemiec tutaj, bo oni pewnie znaleźli się pod głębokim naciskiem Stanów Zjednoczonych, no ale to zafunkcjonowało. To jest dobry krok w dobrym kierunku, natomiast nie jest oczywiście wystarczający. Najlepiej byłoby, gdyby projekt Nord Stream 2 zupełnie nigdy nie został ukończony, gdyby nie został uruchomiony, gdyby te rury zostały rozebrane albo rdzewiały po prostu na dnie Bałtyku. Wtedy mówilibyśmy o pewnym przywróceniu bezpieczeństwa geopolitycznego w Ukrainie, w dużej części, w części w dostaw gazu.
To właśnie wtedy Rosja miałaby najmniej do powiedzenia, tak? Gdyby Ukraina została ukraińska, na co mamy nadzieję, i Nord Stream 2 nie dojdzie do skutku. Tylko,
tak jest.
Tylko co wtedy z energetyką w Europie?
No i tutaj właśnie dochodzimy do pewnego postulatu, który moim zdaniem powinien być naturalną konsekwencją sytuacji, jaką w tym momencie obserwujemy na Ukrainie. To znaczy Europa musi przemyśleć swoją strategię energetyczną, musi zacząć redukować swoje uzależnienie od Rosji na płaszczyźnie dostaw gazu, ropy oraz węgla. Ten kraj, Rosja, to jest pierwszy kraj, który jest zbójecki, napada bez żadnego powodu na pokojowo nastawione państwa, a po drugie używa do realizacji swoich celów politycznych surowców energetycznych. To jest coś, co powinno być tutaj kontrowane głęboką i kompleksową polityką zmierzającą do zmniejszenia tej zależności importowej, jeżeli chodzi o rosyjskie surowce energetyczne. Więc myślę, że taką, mam nadzieję, że takim efektem wojny na Ukrainie będzie właśnie redefinicja sposobów, w jakim Unia Europejska będzie prowadzić swoją transformację energetyczną. Do tego jednak potrzebna będzie wola z Niemiec, będzie potrzebna wola z Austrii, z innych państw, które korzystają w tym momencie na uzależnieniu Europy od rosyjskiego gazu i od innych rosyjskich surowców. Mam nadzieję jednak, że ta wola się znajdzie, może jeżeli nie samym wysiłkiem tychże właśnie państw europejskich, to sposób właśnie wynikający ze współpracy transatlantyckiej, z nacisków Stanów Zjednoczonych, które myślę, że teraz bardzo dobrze widzą, z jakim zagrożeniem geopolitycznym zmagamy się w Europie.
Będzie potrzebna wola, oczywiście, ale będą też potrzebne nowe państwa, które dostarczą surowce. To znaczy wyłączamy Rosję z tego rynku energetycznego. Zakładamy, że wspólnie, solidarnie wszystkie państwa zdecydowały, że to jest koniec tej współpracy. Z kim w takim razie ją nawiązujemy?
Tutaj odpowiem po prostu dzieląc te uzależnienie od Rosji na poszczególne sektory. Jeżeli chodzi o sektor gazu, to mamy pewien wachlarz możliwości. Mamy na przykład państwa arabskie dostarczające LNG do Europy. To samo robią Amerykanie, Norwegowie. Mamy również możliwość współpracy z krajami afrykańskimi, na przykład z Nigerią w tym zakresie. Mamy też oczywiście możliwość budowy połączeń gazowych, gazociągowych do krajów Bliskiego Wschodu, do krajów położonych też w Azji Centralnej. Takie państwa jak Azerbejdżan, czy też kraje basenu Morza Śródziemnego, gdzie w tym momencie trwają prace poszukiwawcze, już początkowo też prace zmierzające do zagospodarowania odkrytych tam złóż gazu, mogą być alternatywą dla Rosji. Jeżeli chodzi o ropę naftową, tutaj też rynek jest dosyć szeroki. Polska pokazuje, że można uniezależniać się od ropy z Rosji w różnych warunkach. Poza tym uzależnienie Europy od Rosji w kwestii dostaw właśnie tego surowca jest mniejsze niż w kwestii dostaw gazu, więc tym powinno pójść też sprawniej, bo wachlarz infrastruktury i też możliwości pozyskania tych dostaw drogą morską jest dosyć szeroki. Co do węgla, no tutaj są przede wszystkim potrzebne pewne mechanizmy wynikające z prawa międzynarodowego. Potrzebne jest embargo, potrzebne jest uruchomienie pewnych regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej, z prawa czy z obostrzeń nakładanych przez Światową Organizację Handlu. Natomiast węgiel jest bardzo prostym surowcem do zastąpienia. To znaczy on jest łatwy do przechowywania, on jest łatwy do przewiezienia, do transportu, więc można względnie szybko przestawić się na z dostaw węgla rosyjskiego na inne dostawy, na dostawy węgla nawet z Australii czy z Kolumbii, bo taki węgiel jest konkurencyjny.
Chociaż przecież oczywiście
na rynku europejskim. Więc mamy możliwości, mamy infrastrukturę. Oczywiście tę infrastrukturę trzeba jeszcze dodatkowo rozbudować, żeby te duże wolumeny energii, które płyną od nas do nas z Rosji, zastąpić, ale to jest kwestia, którą można zrobić w pewnej przewidywalnej perspektywie, tylko potrzebna jest wola oczywiście obudowana pewnymi nakładami finansowymi, które są w zakresie naszych możliwości.
To chyba jest czas lepszy niż każdy inny, albo ostateczny jeszcze bardziej niż każdy inny, żeby zacząć inwestować w inne rozwiązania, to znaczy poza węglem i gazem. No bo przypuszczam, że sam węgiel i gaz z tych wszystkich państw, nawet które pan wymienił, nie wystarczy w pewnym momencie. Po prostu. Czy jest możliwy w takim razie odwrót Niemiec i pójście ponownie w stronę atomu, którego tak się wyrzekają?
Co do Niemiec, tutaj ten odwrót byłby raczej trudny z tego względu, że po pierwsze niemieckie elektrownie jądrowe już w dużej mierze nie istnieją. Zostały tam tylko 3 działające sztuki, które mają być zamknięte w tym roku. Natomiast te, które były już wygaszone, są albo częściowo już zupełnie rozebrane, albo wkrótce będą rozbierane. Tam są już wyburzone pewne instalacje, na przykład chłodnie kominowe, więc wskrzeszenie tego niemieckiego atomu byłoby raczej trudne. Natomiast powinniśmy jako Europa rozwijać te projekty, które zostały zaczęte, te, które planujemy, o których myślimy, bo to jest bardzo dobry krok do tego, żeby po pierwsze zagwarantować sobie stabilną podaż energii, po drugie, żeby nie ulec zależności importowej, bo paliwo jądrowe, które kupujemy wspólnie jako Europa, jako jeden klient, co jest samo w sobie bardzo dużym wyjściem takim bezpieczeństwa. Po drugie, możemy je magazynować na długie lata, a same elektrownie mają długi cykl paliwowy. Uzupełnia się reaktory o pręty paliwowe co mniej więcej rok, co półtora roku, więc tutaj nie trzeba tego uranu łopatą do reaktora dorzucać, tylko możemy polegać na względnie długim okresie funkcjonowania takiej jednostki. No i po trzecie, atom jest technologią zgodną zarówno z celami bezpieczeństwa energetycznego Europy, jak i z celami klimatycznymi Europy. To jest naprawdę dosyć wyjątkowe, więc to jest jak najbardziej opcja, którą trzeba rozwijać, którą trzeba naciskać. Ważne, żeby w Europie wygrała ta postawa polska czy francuska względem energetyki jądrowej, a nie niemiecka. Niemiecka, która jest sprzeczna i z celami ochrony klimatu, i z celami bezpieczeństwa energetycznego Unii.
Domyślam się w takim razie, skoro mówi pan to, co pan mówi, że słowa niemieckiej minister środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony konsumentów Steffi Lemke w ostatniej wtorkowej rozmowie z naszą minister klimatu i środowiska, panią Anną Moskwą, dotyczącą tego, że jeśli w Polsce, tu cytat, dojdzie do budowy reaktorów, to będziemy pracować z użyciem odpowiednich instrumentów prawnych. Dla mnie to oczywistość. To oczywiście niemiecka minister w negatywnym sensie wypowiada dająca się o naszym rozwoju jądrowym. Pan na to co?
No cóż, tutaj ja to postrzegam jako groźbę pewnego utrudniania projektu jądrowego w Polsce. Te instrumenty prawne to na przykład możliwość podważania ocen środowiskowych, czy podważania pewnych już innych decyzji na podstawie analiz, którym bardzo daleko do rzetelności. Taką analizę rok temu opublikowali badacze pracujący na zlecenie niemieckich zielonych, którzy przeprowadzili poprawne wyliczenia, natomiast one były oparte na zupełnie nierealnych scenariuszach, na scenariuszach, które no, w zasadzie nie mają prawa zaistnieć w nowoczesnych reaktorach jądrowych. I te wyliczenia wskazywały, że polska elektrownia jądrowa może być niebezpieczna dla strony niemieckiej, co jest bzdurą. Tutaj analizując takie projekty na pewno taką skalę, jaką przedstawili ci badacze, nie mielibyśmy takiego zagrożenia. Natomiast ta zapowiedź pani minister no wskazuje właśnie na to, że Niemcy kontynuują swoją antyjądrową politykę. Politykę, której zręby można było wyczytać na przykład w komunikacie Federalnego Ministerstwa Środowiska wydanym w marcu ubiegłego roku, notabene w 10. rocznicę katastrofy w Fukushimie, co miało też swój wymiar propagandowy. I w tym dokumencie niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska tłumaczyło, że Niemcy będą przekonywać, nakłaniać inne państwa Unii Europejskiej do tego, by odchodziły od swojej energetyki jądrowej i by porzucały swoje projekty jądrowe. Więc mamy tutaj zapowiedź de facto wywierania takich ponadgranicznych wpływów politycznych.
Czyli to są właśnie te narzędzia, którymi dysponuje niemiecka minister, tak? Nacisk i negowanie opinii środowiskowych.
Oczywiście,
czyli utrudnianie pracy zwyczajne.
Niemcy to jest bardzo silne państwo. Niemcy to jest państwo silne gospodarczo i politycznie i mogą wywrzeć pewien wpływ. Oczywiście też nie ma co demonizować ich roli, bo na przykład w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii rozwijają się projekty jądrowe. Tutaj Niemcy nie są w stanie tego zablokować. Natomiast to jest też pewnego rodzaju sposób na budowanie opozycji wewnątrz Unii Europejskiej. Takiej opozycji, powiedziałbym, politycznej w dużej mierze, bo jeżeli Polska zdecyduje się na współpracę jądrową z krajami o większej sile politycznej niż ma państwo niemieckie, czyli na przykład z USA, to pewne zapędy Niemiec mogą być bardzo silnie kontrowane, mogą być blokowane i sądzę, że Niemcy nie pokuszą się na blokowanie amerykańskich inwestycji w Polsce, na blokowanie udziału amerykańskich spółek w rozwoju energetyki jądrowej. Podobnie może być ze spółkami francuskimi, więc widać tutaj pewne możliwości geopolityczne, które stwarza dla Polski projekt jądrowy. Mam tylko nadzieję, że to, co w tym momencie widzimy na Ukrainie, ten głęboki rozwój sytuacji, jaki przebiega w tym momencie na naszych oczach, będzie tą właśnie punktem refleksji, będzie punktem zwrotnym w historii energetycznej Europy, bo my tego potrzebujemy zarówno dla naszego bezpieczeństwa, jak i w ogóle dla bezpieczeństwa regionu. My musimy też w ten sposób odpowiedzieć na agresję i na brutalne zachowanie Władimira Putina.
Czy ta decyzja o wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2 ma pozytywny skutek na sytuację Ukrainy? Czy to nie sprawia, że Putin jest jeszcze bardziej zdeterminowany, żeby ten Kijów zająć?
Myślę, że tutaj ten gazociąg jeszcze nie działał. Rosja próbowała nas nakłonić do tego, żeby go uruchomić wcześniej i to teraz widać, że ta presja wywarta na Europę mogła mieć swoje drugie dno w postaci przygotowania do inwazji energetycznej, podgotowki pod inwazję. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o pewne implikacje Nord Stream 2 dla obecnej sytuacji na Ukrainie, tutaj nie szedłbym może tak daleko. Myślę, że ofensywa rosyjska ma swoje cele strategiczne oparte na kalkulacjach generałów i oni akurat może nie musieli koniecznie brać tego projektu pod uwagę. On może w szerszym kontekście odgrywać pewną rolę, ale akurat jeżeli chodzi o cele natarcia, o sposób, w jaki Rosja dokonuje tej agresji, to tutaj bym tego nie widział.
Załóżmy ten scenariusz najbardziej pozytywny według pana, że Nord Stream 2 nigdy nie zostanie uruchomione. Co stanie się z tymi rurami leżącymi pod Bałtykiem?
Tutaj jeżeli chodzi o ten konstrukcyjny aspekt Nord Streamu, to w zasadzie mamy kilka możliwości. Można je rozebrać, w dużej mierze ten projekt można zdemontować. Natomiast oczywiście też trzeba brać pod uwagę to, że morze, na którego dnie zbudowany jest Nord Stream 2, jest specyficzne. Bałtyk jest specyficznym akwenem, który jest wyposażony w dużo naleciałości historycznych w postaci broni konwencjonalnej i chemicznej, która jest składowana tam na dnie, więc pytanie, jak tu przebiegałyby takie prace demontażowe, czy tutaj mielibyśmy możliwość na przykład naruszenia tej broni, co byłoby potencjalnie groźne z punktu widzenia ekologicznego. Natomiast ten projekt, tak jak można było go zbudować, tak można go rozebrać.
Zastępca redaktora naczelnego portalu energetyka24.com Jakub Wiech był moim i Państwa gościem. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Atomowe rozmowy.